Doktor Ted Hildebrandt, Stary Testament, Historia, Literatura i Teologia, wykład 21, znak praw autorskich, 2020 rok. Doktor Ted Hildebrandt, mówi doktor Ted Hildebrandt z jego kursu Historii, Literatury i Teologii Starego Testamentu. Wykład 21, dokończenie Księgi Sędziów z Samsonem, opowieść o dwóch lewitach, a następnie Księga Rad. Abimelek, no dobrze, porozmawiajmy o Księdze Sędziów. To, co omówiliśmy ostatnim razem, dotyczyło walki Gedeona z Midianitami, Gedeona pokonującego Midianitów mieczem pańskim, Gedeona rzucającego ich lampki koktajlowe Mołotowa i podpalania rzeczy, trąbiącego w trąby i odnoszącego zwycięstwo nad Madianitami. To, co wydarzyło się po wielkim zwycięstwie Gedeona, było takie, że Gedeon miał syna, któremu nadano imię Ebimelek. Teraz nazwa jest naprawdę ważna. Nazywa się Ebimelek. Abe oznacza co po hebrajsku? Abba, ojciec. Zatem Abi jest moim ojcem. Melek oznacza król. Mój ojciec jest królem. Kto jest jego ojcem? Jego ojcem był Gedeon. Czy jego ojciec był królem? Nie, nie był. Czy w czasach sędziów są w Izraelu jacyś królowie? Nie. Czy to imię jest naprawdę interesujące? To kłóci się z księgą, mój ojciec jest królem, ale nie był królem. Ale mimo to ma na imię Ebimelek. Bajka Jotama teraz dzieje się tak, że władzę przejmuje Ebimelek. To starszy brat. To, co robi całemu swemu rodzeństwu, to je wszystkie zabija. Jest ich, nie wiem, 30, 40, 50, jest ich mnóstwo. Zabija swoich braci i siostry. Dzieje się tak, że Jotam, jeden z najmłodszych chłopaków, ukrywa się i ucieka. Następnie Jotam udaje się na wzgórze i opowie swojemu bratu bajkę, która znajduje się w 9 rozdziale Księgi Sędziów. On opowie tę bajkę. Po prostu opowiem i podam streszczenie tej przypowieści. Ale w zasadzie idzie na górę i opowiada tę historię. Drzewa leśne wyszły, aby zostać królem. Swoją drogą, co to jest bajka? Czy w Biblii są bajki? Co to jest bajka? Zwykle bajka jest jak mówienie zwierzęcia lub mówienie drzewa. Cóż, tutaj drzewa leśne wychodzą, aby namaścić się na króla. I tak idą do drzewa oliwnego i mówią do drzewa oliwnego, drzewo oliwne, czy zostałbyś naszym królem? Dajesz nam oliwę z oliwek i wszystkie te wspaniałe rzeczy, które jemy. Oliwki, które możemy ułożyć na pizzy. I bardzo chcielibyśmy mieć drzewko oliwne dla naszego króla. A drzewo oliwne mówi, nie mogę być twoim królem. Jeśli jestem twoim królem, nie ma oliwek, a to niedobrze. Idą więc do winorośli. A oni mówią, hej, wajn, czy zostałbyś naszym królem? Teraz, gdy naszym królem jest winorośl, możesz imprezować cały czas. Dla każdego znajdzie się wino. Winorośl mówi, nie mogę być twoim królem, bo jeśli jestem twoim królem, nie mogę wyhodować winogron, które uszczęśliwią serce człowieka. W końcu idą do krzaka jeżyn. Byliście kiedyś w Teksasie? Krzew jeżyny to zak, na którym nie ma liści. Wszystko to ciernie i asti. Podcina ci nogi, kiedy próbujesz przez nie przejść. Zwykle sięgają do kolan. To niskie, bardzo kolczaste krzewy, prawie bez liści. To tylko ciernie i asti. Co się więc dzieje, że przychodzą do ciernistego krzaka i pytają, cierniowy krzaku, czy zostałbyś naszym królem? A cierniowy zak mówi, będę twoim królem. Chodź i ukryj się w moim cieniu. Dlaczego to jest takie ironiczne? Cierniowy zak nie ma cienia. Do czego przydaje się cierniowy zak? To jest dobre do niczego. Mimo to twierdzi, że będzie królem. Co Jotam poprzez tę historię próbuje powiedzieć o Abimelechu? Czy Abimelek ma najmniejsze szanse zostać królem? A mimo to udaje, że jest wielkim królem, choć w rzeczywistości jest to najmniej prawdopodobne. Drzewo oliwne zniknęło. Winorośl zniknęła. A oto ten zak jeżyny, teraz ten cierniowy zak próbuje zostać królem. Więc to jest bajka. To jest bajka, którą opowiada Jotam. To bajka zapisana w Biblii. Jeśli więc chcesz doprowadzić ludzi do szaleństwa, powiedz, w Biblii są bajki. I ludzie stracą formę, bo wielu ludzi uważa, że Biblia to bajka, a nie historia. Ale w Biblii są bajki. O tym opowiada Jotam, o drzewach, które uczyniły z tego krzewu swojego króla. Swoją drogą, czy ta sarkastyczna bajka ma na celu poniżenie jego starszego brata? I po to właśnie powstała ta bajka. Bajka o cierniowym krzewie jest satyrą na władzę. Myślę, że już to mówiliśmy, pieniądze, seks i władza. Rozmawialiśmy o tym ostatnim razem. Władza jest tą, która zdobywa Abimelecha. Zabija własnych braci. Aby mógł mieć władzę i być kolejnym władcą. Często można zobaczyć coś takiego. Taki smutny. To smutna historia. To koniec Gideona. Czy widzisz, że Gideon był naprawdę dobrym człowiekiem? Ale czy widzicie, że po odejściu Gideona jego synowie wdają się w wojnę w swojej rodzinie i po prostu niszczą jego rodzinę? Zatem klan Gideona upada. Pierwszą próbą objęcia władzy królewskiej jest Abimelech. Niektórzy kojarzą to z pierwszą próbą objęcia władzy królewskiej. W Księdze Sędziów opisano nieudaną próbę objęcia władzy królewskiej. Co jest w Księdze Sędziów? W Izraelu nie ma króla i każdy czyni to, co uważa za słuszne. Prawidłowy? Abimelech ucieka przed pierwszą próbą tego rodzaju drobnego królestwa opisaną w Księdze Sędziów. Była to jednak próba nieudana. Jefty, a co z tym Jeftem? Jest znany w zasadzie z jednego. Jest Gileadytą. Niezbyt dobrze wpasował się w społeczeństwo. Wypędzono go więc, bo nie został przyjęty. Jego matka, była tam pewna nielegalność. Co się dzieje? Czy Bóg kiedykolwiek powiedział coś zupełnie przeciwnego temu, co miał na myśli? A w rozdziale 10, wersecie 14 Bóg mówi tak, aleście mnie opuścili. Rozmawia z narodem Izraela. Mówi, że mnie opuściłeś i służyłeś innym bogom. Dlatego nie będę cię już ratował. Rola Boga jako wybawiciela. Nie będę cię już ratował. I wtedy Bóg mówi tak, idźcie i wołajcie do bogów, których wybraliście. Niech cię ocalą, gdy będziesz w tarapatach. Czy Bóg nakazuje tutaj swemu ludowi bałwochwalstwo? Mówi, idź do bogów, których stworzyłeś i wołaj do nich. Czy Bóg nakazuje tutaj bałwochwalstwo? Czy to sarkazm? Czy Bóg jest sarkastyczny? Mówi, nie będę was już ratował, bo czcicie tych bożków. Ok, idź do bożków, niech cię uratują. To sarkastyczne. Chcę im powiedzieć, pozbądźcie się swoich idoli i wróćcie do niego. Ale używa tutaj sarkazmu, mówiąc dokładnie odwrotnie niż miał na myśli. Czy w Biblii jest sarkazm? Czy rzeczywiście Bóg bywa sarkastyczny? Tak, robi to. Trzeba bardzo uważać z sarkazmem. Często używam sarkazmu. Czy sarkazm może być bardzo szkodliwy? Nigdy nie zapomnę mojej córki, gdy była w 6 klasie. Wróciła do mnie 10-15 lat później i powiedziała, pamiętam, jak powiedziałeś i zacytowałeś jakąś szaloną rzecz, którą powiedziałem, ale byłem sarkastyczny. Nie zrozumiała, że to był sarkazm. Myślała, że właśnie to trzymałem. Mówię więc, uważaj na sarkazm, ponieważ sarkazm może wyrządzić krzywdę ludziom, którzy nie rozumieją. Ale Bóg używa go tutaj. Jest więc miejsce na sarkazm i jest miejsce na sarkazm. Brzmi jak księga kaznodziei czy coś, ale nie. Zatem kontekst determinuje znaczenie. Jest tu jasne, że Bóg nie chciał, żeby byli bałwochwalcami. Swoją drogą, o to właśnie chodzi. Do czego Bóg używa sarkazmu? Jaka jest funkcja sarkazmu? Czy sarkazm służy do ich nagany? Dlatego używa sarkazmu, aby ich skarcić. W takim razie musisz to wyłowić z kontekstu. Co się teraz stanie? Jefty wychodzi. Mówi, ok, będę dla was walczyć. Poprowadzę cię. Będę sędzą. Bóg czyni go sędzą. Następnie jest napisane, Duch Pański zstąpił na Jeftego. To jest rozdział 11 lutego, przeprawił się przez Gilit. I Jefty złożył ślub Panu. I to jest ślub, z którego Jefty jest najbardziej znany, jego ślub. Jefty złożył Pan ślub, jeśli wydasz Ammonitów w moje ręce, to wszystko, co wyjdzie z drzwi mojego domu, gdy w triumfie wrócę od Ammonitów, będzie należeć do Pana i złożę to w ofierze całopalnej. Wyrusza na bitwę z Ammonitami. Ammonici są tutaj, w Jordanii. Co się dzieje? Wraca do domu. Kto wychodzi mu na spotkanie, kiedy wraca do domu? Kiedy wraca do domu, wychodzi mu na spotkanie córka. Nasuwa się więc pytanie dotyczące ślubów. Trzeba zachować ostrożność przy składaniu ślubów przed Bogiem. Kaznodziei mówi na ten temat kilka interesujących rzeczy. Pozwól mi to przeczytać. Kaznodziei piątym nawiasem mówiąc, Księga Kaznodziei zawiera wielką mądrość. Jest tam napisane, strzeżcie swoich kroków, gdy idziecie do domu Bożego. Podejdź raczej, aby słuchać, niż składać ofiarę głupcom, którzy nie wiedzą, że czynią zło. Nie śpiesz się z ustami, nie śpiesz się w sercu z wypowiadaniem czegokolwiek przed Bogiem. Bóg jest w niebie, a ty na ziemi, więc niech twoje słowa będą nieliczne. Przejdź do wersetu czwartego, kiedy ślubujesz Bogu, nie zwlekaj z jego wypełnieniem. Nie ma upodobania w głupcach, spełnij swoją przysięgę. Lepiej nie ślubować, niż złożyć ślub i go nie dotrzymać. Co on mówi? Kiedy wejdziecie do domu Bożego, niech wasze słowa będą nieliczne. Czasami martwię się niektórymi z tych wieców młodzieży, które organizowali, gdy byłem młodszy. Ludzie podchodzili tam i pytali, czy zobowiązujesz się do czytania 3 rozdziałów Pisma Świętego każdego dnia? Ilu z was to zrobi? Wszyscy wstańcie. Przysięgają, że będą czytać i takie tam. Chcę powiedzieć, żebyś był bardzo ostrożny, robiąc to. Bóg nie ma upodobania w głupcach. Tylko bądź ostrożny przy składaniu ślubów przed Bogiem. Jefty składa ślub, cokolwiek wyjdzie za drzwi mojego domu. Pojawia się zatem pytanie, czy Jefty spalił swoją córkę? Czy spalił ją w ofierze? Powiem tylko tyle. Prawdopodobnie 80-90% badaczy Starego Testamentu twierdzi, że Jefty spalił swoją córkę. Co to powinno zrobić? Powiem ci, że nie sądzę, żeby ją spalił. Ale co powinno ci to zaprzątnąć głowę? Hildebrand jest profesorem tej klasy, ma rację. Nie? Nie. Hildebrand najprawdopodobniej nie ma w tej kwestii racji. Ale czy nadal uważa, że to słuszne? Chcę tylko powiedzieć, że wiem, że większość moich przyjaciół znających Stary Testament nie zgodziłaby się ze mną w tej kwestii. Ale pozwólcie, że powiem wam, dlaczego uważam, że Jefty nie spalił swojej córki. Myślę, że tego nie zrobił. To stanowisko mniejszości. Próbuję więc powiedzieć, czy muszę przyznać, że czasami mogę się mylić. Tak. I tu mogę się mylić. Chcę tylko ostrzec, że jest to stanowisko mniejszości. Mógł ją spalić. Ale oto powody, dla których uważam, że tego nie zrobił. A więc przede wszystkim, kiedy jej powiedziano, kiedy Jefty wrócił do swego domu w Mispie, który miał mu wyjść na spotkanie, ale jego córka tańczyła przy dźwiękach tamburynów. Jej ojciec wrócił do domu z wojny. To jak wojskowy wracający z Afganistanu. Jego dzieci przychodzą powitać tatusia w domu. Potem jest napisane, była jego jedynym dzieckiem. Dlaczego pojawia się informacja, że była jego jedynym dzieckiem? Tylko zauważcie, że była jego jedynym dzieckiem. Oprócz niej nie miał ani syna, ani córki. Więc sprawia to, że jest to naprawdę wyraźne. Mój ojcze odpowiedziała, dałeś swoje słowo Panu. Zrób mi tak, jak obiecałeś. Teraz Pan zemścił się na twoich wrogach. Ona mówi, ok, ja też w tym uczestniczę, ojcze. Mówi, daj mi 2 miesiące. Ma jedną prośbę od swojego taty. Daj mi 2 miesiące na włóczenie się po wzgórzach i płacz z przyjaciółmi. Dlaczego? Bo się spalę. Nie. Pozwól mi 2 miesiące wędrować po wzgórzach i płakać z przyjaciółmi, bo nigdy się nie ożenię. A teraz, gdybyś spłonął jako ofiara na ołtarzu, czy martwiłbyś się faktem, że nigdy się nie ożeniłeś? A może małżeństwo zeszłoby na drugi plan? Jeśli masz zamiar spłonąć ogniem, czy nie jest to trochę ważniejsze niż bycie małżeństwem? Ale zauważcie, że ona mówi, ponieważ mogę nigdy nie wyjść za mąż. Możesz iść. I spędziła 2 miesiące w górach. Ona i dziewczyny przeżywają żałobę na wzgórzach. I dlaczego? Ponieważ nigdy nie wyjdzie za mąż. Po 2 miesiącach wróciła do ojca, a on uczynił z nią tak, jak obiecał. Jaki jest następny wers, a ona była dziewicą? A ty mówisz, czekaj, właśnie ją spalił. Kogo w tym momencie obchodzi, czy jest dziewicą, czy nie? Ten facet właśnie spalił swoją córkę w ogniu ofiarnym. Dlaczego miałoby być wspomniane, a ona była dziewicą? Czy dziewice płoną bardziej? O co chodzi? Przepraszam. Jeśli właśnie ją spalił, dlaczego wspomniałbyś zaraz po tym, jak ją spalił, że jest dziewicą? Gdyby jednak wydarzyło się coś innego, czy jest możliwe, że to, co mówi, ofiarowałby wszystko, co wyjdzie za drzwi jego domu, że są dwa sposoby przyjęcia tego? Czy można to tak odczytać? Hebrajskie słowo tłumaczone na i można również przetłumaczyć jako lub. Czy istnieje różnica między i a lub? A co jeśli ująć to w ten sposób? Jeśli wy Ammonitów w moje ręce, wszystko, co wyjdzie z drzwi mojego domu, gdy będę triumfalnie wracał od Ammonitów, będzie należeć do Pana albo złożę to w ofierze. Teraz NIV mówi, będzie należało do Pana i złożę to jako ofiarę. Czy to różni się od powiedzenia, poświęcę to Panu lub złożę to w ofierze? To pozwala mu poświęcić swoją córkę Panu. Swoją drogą, czy to ważne, że jest dziewicą, że nigdy nie wyszła za mąż, że jest oddana Panu? Co to znaczy? Czy będzie miała dzieci? Ona nigdy nie będzie miała dzieci. To znaczy, że Jefti będzie miał potomków? Ona jest jego jedyną córką. Swoją drogą, czy w starożytnym świecie brak potomków był czymś wielkim? Czy twoja linia zakończyła się w tym momencie? I dlatego ona płacze, on płacze, bo jego kwestia się skończyła. Ona jest jego ostatnią szansą na posiadanie potomstwa, a teraz została odcięta. Jest oddana Panu. Nigdy nie wyjdzie za mąż, ona jest dziewicą, nie będzie miała dzieci. Czy to ma sens? Myślę, że to właśnie się wydarzyło. Poświęcił ją Panu. Swoją drogą, jeśli przejdziemy do numeru 8 i zauważymy, że dr Hugenburger z Park St. Church zwrócił na to uwagę, uważam, że była to genialna obserwacja. W przeszłości nigdy tego nie zauważyłem. Dlatego uwielbiam chodzić do jego kościoła. Za każdym razem, gdy idę do jego kościoła, uczę się czegoś nowego. Wyciągnął to z liczb 8 listopada, sprawdź to. W liczb 8 listopada czytamy, Aaron ma przedstawić Lewitów przed Panem jako ofiarę kołysaną. Lewici mają być składani jako ofiara kołysania. Czy to oznacza, że zabija wszystkich Lewitów i macha nimi przed Panem jako ofiarą? Nie, to znaczy, że poświęca je Panu jako ofiarę. Czy ktoś pamięta Rzymian 12 stycznia jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, która jest waszą rozsądną służbą? Mamy także poświęcić się Bogu jako ofiara. Zatem jest to raczej kwestia poświęcenia, jeśli chodzi o istoty ludzkie. Czy muszę się wycofać, żeby co opowiedzieć? Większość badaczy Starego Testamentu nie zgadza się ze mną. Czy jest prawdopodobne, że tutaj się mylę? Szczerze mówiąc, NIV jest tłumaczone z i zamiast i lub. Zatem w pewnych kwestiach trzeba zachować pokorę. Ale czy nadal możesz być uparty? Można jeszcze powiedzieć, myślę, że jej nie spalił, myślę, że poświęcił ją Panu. Kontekst jakby na to wskazuje. Ale tutaj mogę się mylić. Zatem to jest Jefti.
Sebolita.
A teraz Szybelew i Sibolet. To jest pytanie ze słownictwa Sad. Co oznacza Szybolet? Szybelew to słowo, które wprowadza cię do grupy. Czy są jakieś grupy, które używają określonych słów, aby przyłączyć cię do swojej grupy? Jeśli powiedziałbym, że należę do 99%, to by mnie umieściło w jakiej grupie?
Occupy Wall Street.
Tak, należę do 99%, w przypadku tych wynagrodzeń możesz zagwarantować, że nie należę do 1%. Więc to dla nich wielka sprawa. Różne grupy mają pewne modne hasła, których używają. Widziałeś to w szkole średniej? Czy nadal tak robią w szkołach średnich? Różne grupy mają różne modne hasła, których używają. Wysportowani chłopcy mówili w określony sposób, ludzie, którzy za moich czasów zażywali narkotyki, mówili inaczej. Tak więc różni ludzie rozmawiają różnymi sposobami Jaifa. A więc oto, co przydarzyło się Jeftemu. Jefti walczy w Jordanii. Walczący Efraimici byli w innym miejscu. Nie przyszli, żeby pomóc Jeftemu. Przychodzą więc do Jeftego i chcą rozpocząć wojnę z Jeftem, mówiąc, nie zaprosiłeś nas na wojnę. Przyjdziemy i teraz będziemy podnosić z tobą laskę. Zatem Jefti osiedlił się nad rzeką Jordan. Gdy Efraimici przekraczają Jordan, każe im mówić Szybolet. Ale on wie, że ponieważ pochodzą z Efraima, nie mogą powiedzieć Szybolet, ponieważ zawsze mówią CIA od samochód i mówią Ajde i on to wie, ponieważ oni wypowiadają te słowa, znaje jestem z Bostonu. wie, że istnieją regionalne dialekty. Jeśli powiem wszyscy do mnie, co się stanie, gdy tylko powiem wszyscy? W Nowej Anglii, kiedy powiesz o was wszyscy, twoje IQ spada o 20 punktów. Tak właśnie jest w Nowej Anglii. Z drugiej strony, jeśli w Nowej Anglii mówisz z brytyjskim akcentem, twoje IQ wzrasta o 20 punktów. Tylko żartuję, ale nie do końca. Mówię więc, że kiedy przekraczają tutaj Jordan, on mówi powiedzcie szybolet, a oni mówią psibolet. Potem powiedział, że ci goście to Efraimici. Poznał po sposobie, w jaki to wymawiali, że kłamali. Potem zabił Efraimitów. Zatem słowo szybelew jest obecnie używane ogólnie w języku angielskim do określenia modnego hasła w określonej grupie, co oznacza, że jesteś utożsamiany z tą grupą. Zatem każda grupa ma te modne hasła lub specjalne słowa kodowe. Swoją drogą, czy my, chrześcijanie, mówimy w jakimś innym języku? Mówię, że mamy też różne modne hasła. Każda grupa będzie je miała. Zatem te słowa kodowe identyfikujące grupę nazywane są przyboletami. Wprowadzenie do Samsona, a teraz Szym, Sean, ilu z was wymawia to słowo Samson? Z literą P w środku? Samsona. Wymawiamy je przez literę P. Czy w Samsonie jest jakieś P? Właściwie to, co robisz, to używasz greckiej wymowy. Grecki ma w sobie P i przeszło na angielski. Nawiasem mówiąc, widzisz, że SMS Szamosz oznacza słońce. Więc właściwie jego imię oznacza słoneczny. Zatem Samson, jeśli naprawdę przetłumaczyć jego imię, oznacza słoneczny. Tylko żartuję, ale nie do końca. Mówię do Samsona Elsani. A co wiemy o Samsonie? Przede wszystkim pozwólcie mi po prostu zająć się terytoriami z Samsonem. Gdzie są Filistyni? Wykonajmy w klasie zadanie, Morze Galilejskie, rzeka Jordan, Morze Martwe. Wy jesteście Jordanią, wy jesteście Izraelem, a wy jesteście Morzem Śródziemnym. Gdzie będą Filistyni? Tuż przy wybrzeżu Morza Śródziemnego. Filistyni zawsze będą próbowali zaatakować Żydów z zachodu. Gdzie zamierzają zaatakować Żydów? Gdzie są Żydzi? W Jerozolimie, w Izraelu. Żydzi zawsze są w górach. Dlatego też Filistyni zawsze przychodzili w góry. Ale są tylko pewne sposoby, którymi można dostać się w góry. Tak więc jedna z tych dróg prowadzi przez Bet, Horon, górne i dolne Bet, Horon. Swoją drogą, drogi stoją tam do dziś. Do dziś, chcąc wejść w góry, podąża się tymi samymi drogami, które biegną tam od 2-3 tysięcy lat. To jest wejście do Bet Horon. Jest tu kolejne wejście. To jest Kiriat, wejście Jerima. Stamtąd Dawid zabrał Arkę do Jerozolimy. A więc to tutaj Dawid sprowadził Arkę. Pamiętacie, jak ten chłopak doknął Arki i został zabity przez Pana?
Uzze, Perez Uzze.
A więc to jest Kiriat, wejście Jerima. Gdzie jest Samson? Szymszon, czyli Słoneczko, mieszka w okolicach Zoharu i Bet, Szemesz, Domu Słońca. Stamtąd pochodzi Samson. Żona Samsona z Timny, skąd zatem pochodzi pierwsza żona Samsona? Kiedy się żeni, jego żona pochodzi z Timny. Widzisz, jak blisko to jest? Więc on idzie w górę i tam Samson przesiaduje, a ona w sąsiednich miastach. Tak więc Samson spotyka tę Filistynkę i wtedy schodzi na dół i nawiązuje z nią kontakt. Kolejnym ważnym dla nas później wejściem jest Dolina Elach. Swoją drogą, czy widzisz tu miasto Gad? Kto jest sławny z Gad? To duży facet, który nie lubił, jak dzieci rzucały w niego kamieniami, Goliat z Gad. Kiedy Goliat z Gad przychodzi i walczy z Izraelem, walczą w tej Dolinie Elach. Do jakiego miasta dochodzi Dolina Elach? Betlejem. Dawid pochodzi z Betlejem. Dawid schodzi tutaj z Betlejem i właśnie tutaj Dawid walczy z Goliatem. W ten sposób wchodzisz. Jeśli chcesz dostać się w góry, robisz to w ten sposób i tutaj walczyli. Goliat pochodził z Gad, a Dawid z Betlejem i walczyli w Dolinie Ela. Zatem Samson, Szymszon, on będzie spędzał czas tutaj, w Kiriat Jearim w przedpokoju i ma zamiar spotkać się z tą dziewczyną z Timnach. Wczesna narracja Samsona, a teraz, rozdział 13, oto, co dzieje się z Samsonem. Znowu Izraelici czynili zło w oczach Pana. Więc masz bunt, a potem zemstę. Znowu Izraelici czynili zło w oczach Pana. I tak Pan wydał ich w ręce Filistynów na 40 lat. Czy Filistyni lubili bić Żydów? Tak zrobili. Filistyni pracowali w żelazie. Mieli technologię po swojej stronie i ścigali Żydów. Dzieje się tak, że istnieje człowiek o imieniu Manoach. On ma żonę. Anioł przychodzi do żony Manoacha i mówi, że będziesz mieć syna, a kiedy urodzisz syna, od chwili jego narodzin nie będzie on brał niczego z winogron i nie będzie obcinał sobie włosów. Innymi słowy, od urodzenia będzie kim? Jest Nazirejczykiem od urodzenia. Nigdy nie obcina włosów przez całe życie. Nawiasem mówiąc, powiedziano jej nawet, nie pij żadnego wina. Masz w brzuchu dziecko, które będzie Nazirejczykiem, a tobie, jako jego matce, nie wolno pić żadnego wina. Oznacza to po prostu, że w opiece prenatalnej nie należy zażywać narkotyków, prawda? Nie, to był żart, nie do końca, ale wiesz, co mówię. Czy nie ma pić wina, bo to alkohol? A może nie powinna pić wina, bo on jest Nazirejczykiem? Dzieje się tak dlatego, że jest Nazirejczykiem. Małżeństwo Samsona z Filistynką z Timny, tak rodzi się Samson i Samson dorasta. Potem Samson schodzi do Timny i znajduje tam kobietę, którą chce poślubić. W rozdziale 14, Samson udał się do Timny i zobaczył młodą Filistynkę. Potem wrócił i powiedział do swego ojca i matki, widziałem w Timnie Filistynkę. Teraz zdobądź ją dla mnie, dla mojej żony. Widzi dziewczynę, ale pyta, czy w starożytności rodzice aranżowali małżeństwa? Czy rodzice musieli aranżować małżeństwo? Myślę, że to dobra rzecz. Właściwie to szalone, ale tak wtedy to robili. Nie powinnam mówić, że to szaleństwo. Swoją drogą, czy niektóre kultury postępują tak do dziś, gdzie rodzice aranżują małżeństwo? Idzie więc do rodziców i mówi, zabierz mi tę dziewczynę, którą widziałem. Często pytałem, czym jest miłość? Geografia plus hormony równa się miłość. Możesz to zapisać. Geografia plus hormony równa się miłość. Dlaczego Samson zakochał się w tej dziewczynie? Znajdowała się w Timnach, w sąsiednim mieście. W kim się zakochujesz? Ludzie, wokół których jesteś. Ludzie, z którymi pracujesz, ludzie, z którymi chodzisz do szkoły. Wiesz, że? Czy geografia ma tu duże znaczenie? Geografia ma z tym duży wpływ. Więc Samson, sąsiad Timnach, zakochuje się w tej dziewczynie. Ale jego rodzice wrócili. Jego ojciec i matka odpowiedzieli, czy nie ma kobiety godnej uznania wśród twoich krewnych lub wśród całego naszego ludu? Czy musisz iść za nieobrzeżanymi Filistynami, aby zdobyć żonę? Ale Samson rzekł do swego ojca, zdobądź ją dla mnie. Ona jest dla mnie właściwa. To interesujące, ci rodzice tutaj, i to jest kwestia, którą chcę poruszyć, jako że jego żona z Timnach wydawała się niezdolna do powiedzenia Samsonowi i nie. Samson dostaje to, czego chce. Samson pragnie tej dziewczyny, sprzeciwiają się temu, a on ignoruje ich sprzeciw. On bierze tę dziewczynę z Timny, Filistyńczyka z Timny. W tę sprawę zaangażował się także Pan i zamierzał wykorzystać zauroczenie Samsona do tej kobiety, aby pokonać Filistynów. Zatem Samson upada po raz pierwszy i co robi? Spotyka lwa. Samson, bardzo, bardzo silny facet, rozrywa lwa gołymi rękami. Rozbiera lwa na części, zabija lwa, a potem schodzi na dół, aby zobaczyć się ze swoją przyszłą żoną. Wraca po raz drugi, a kiedy wraca do tuszy lwa, co jest w tuszy lwa? Jest trochę pszczół i trochę miodu. Więc to, co robi, to chwytanie. Zawsze się zastanawiam, jak możesz to zrobić bez tych wszystkich akcesoriów, ale wypalasz je czy coś, a on dostaje miód. Więc teraz ma co? A tak przy okazji, opowiada wam historię o tym lwie i miodzie, bo to stanie się później ważne. Więc potem tam jedzie, jest wielkim, silnym facetem, który dokona niesamowitych wyczynów. Jest naprawdę niesamowicie silny. Oczywiście obdarzony Duchem Bożym, ale także naprawdę silny facet. Czy widziałeś kiedyś dużego, silnego faceta, wysportowanego, który chce być jednocześnie mądrym facetem? Zatem Samson musi udowodnić, że jest mądrym facetem. Więc powie im tę zagadkę. Więc on idzie na wesele i oni biorą udział w tej siedmiodniowej uczcie weselnej. Samson mówi, pozwólcie, że żądam wam zagadkę, mówi do nich Samson. Jeśli w ciągu 7 dni od święta dasz mi odpowiedź, dam ci 30 szat lnianych i 30 kompletów ubrań. Jeśli nie możesz mi odpowiedzieć, musisz mi dać 30 lnianych szat i 30 kompletów ubrań. Powiedz nam zagadkę, poprosili. Posłuchajmy tego kropka. Odpowiedział, i to jest słynna zagadka. W Biblii też są zagadki. Z zjadacza wyszło coś do jedzenia, z mocarza wyszło coś słodkiego. Co się wtedy stanie? Nie potrafią rozwiązać zagadki i czwartego dnia pytają żonę Samsona. Jeśli nie możesz tego osiągnąć, stając twarzą w twarz z mężczyzną jeden na jednego, co robisz? Przejdź przez żonę. Pytanie, czy to jest skuteczne? Tak to jest. Nie polecam, ale jest skuteczny. Robiłem to, coś w tym stylu, jeśli wiesz, co mam na myśli. No dobrze, czwartego dnia powiedzieli, namów swojego męża, żeby nam wyjaśnił zagadkę, w przeciwnym razie spalimy ciebie i dom twojego ojca żywcem. Zaprosiłeś nas tutaj, żeby nas okraść. Wtedy żona Samsona rzuciła się na Samsona z płaczem. Nienawidzisz mnie. Nienawidzisz mnie. Czy naprawdę mnie nie kochasz? Zadałeś moim ludziom zagadkę i nie powiedziałeś mi odpowiedzi. Jesteś na swoim weselu i to jest jak 7-dniowe wesele, a twoja żona zaczyna się kręcić. Co robisz? Zawsze mam wrażenie, że kiedy idę do tego fragmentu, lepiej o tym poruszę. Znam młodego mężczyznę, który po ślubie przeszedł przez wesele. Swoją drogą, czy na kobietę wywierana jest duża presja? Czy idąc na wesele odczuwasz ogromną presję? Tak. Czy moim zdaniem śluby są teraz gorsze niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli chodzi o presję? Zatem ta kobieta znajdowała się pod bardzo, bardzo dużą presją. Przeszli ceremonię i wydawało się, że wszystko poszło dobrze. Zeszli do podziemi kościoła. Mieli tam przyjęcie. Zjedli ze wszystkimi kolację, chodzili i pozdrawiali wszystkich. To super. A kiedy już wszystko się skończy, wsiadają do samochodu z puszkami, odjeżdżają o zachodzie słońca i wyruszają w swój miesiąc miodowy. Facet mówi, wreszcie, ożeniłem się z tą kobietą. To najlepszy dzień w moim życiu. Ten facet jest taki szczęśliwy. Docierają do hotelu i nagle zaczyna płakać. Facet próbuje się dowiedzieć, co ja zrobiłem. Czy powiedziałam coś nie tak? Czy było coś, czego nie powinienem był robić? Co chcesz? Chcesz kwiaty? Co? Co chcesz? Dostanę, co tylko chcesz. Dlaczego tak płaczesz? Nie wiem, dlaczego płaczę. Czy kiedykolwiek pytałeś kobietę, dlaczego płaczę? Jeśli nie wiedzą, dlaczego płaczą, jak masz to zrozumieć? Co jest nie tak? Czy źle powiedziałem przysięgę? Dobrze powiedziałem przysięgę. Więc wariujesz, bo nigdy wcześniej nie byłeś żonaty, a ona nagle zaczyna płakać. Wszystko, co chcę ci powiedzieć, to czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, w której adrenalina była naprawdę silna, było tak dużo presji i adrenaliny, 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 a potem nagle się odprężyłeś. Kiedy nagle schodzisz na dół i zaczynasz płakać bez powodu? To właśnie może się zdarzyć. Cóż, to właśnie wydarzyło się na tym weselu, jestem o tym bardzo zaznajomiony. Kobieta zaczyna płakać i nie chodzi o to, że zrobił coś złego. Ale to dlatego, że ślub i cała presja się skończyły. Wszystko się już skończyło i to ją po prostu powaliło. Mówię tylko, że to nie w porządku, gdy żona płacze na weselu. To nie jest dobra rzecz. Ale dzieje się tak z powodu tych cykli. Chcę cię tylko ostrzec, bo nikt mnie nie ostrzegł, a to była noc, która nie wypadła najlepiej. Dlaczego Samson jest głupi? Jego żona rzuciła się na niego, łkając, nienawidzisz mnie. Nienawidzisz mnie. Tak naprawdę mnie nie kochasz. Zadałeś zagadkę mojemu ludowi, ale nie podałeś mi odpowiedzi. Teraz Samson powie tutaj kilka rzeczy. Czy łzy mają moc? Czy Samson jest silny? Kobieta płacze, a silny mężczyzna, co? Co robisz, gdy kobieta płacze? Jesteś bezradny. Wielki, silny Samson jest bezradny wobec łez kobiety. Co możesz zrobić? Są więc łzy, ale potem dzieje się tak, a ja zasugeruję, jak nie traktować kobiety. Oto odpowiedź Samsona. Płaczę, nie powiedziałeś mi o swojej ukochanej żonie. Odpowiada, nawet nie wyjaśniłem tego ojcu i matce, powiedział. Dlaczego mam ci to wyjaśnić? Zasada numer jeden. Nie mieszaj w to teścia i teściowej. Przynosisz to ojcu i teściowej, to eksploduje. Jest brzydki. Nigdy tego nie robisz. To naprawdę głupie. Teraz mówisz, Hildebrand, skąd to wiesz? Wiem, że to głupie, robiłem to. Mówię tylko, że to głos doświadczenia. Nie miesza się w to ojca i teściowej. Radzisz sobie z tym bez tych zewnętrznych rzeczy. Zatem to, co zrobił tutaj Samson, było naprawdę głupie. Nie mówisz, nawet nie powiedziałem mojemu ojcu i matce. Dlaczego więc miałbym ci to powiedzieć? Jaki to ma wpływ na jej status? Właśnie umieścił ją nad czy pod ojcem i matką? Pod. Powinien się ożenić z tą kobietą. To naprawdę głupie. I tak płakała przez całe 7 dni święta. Więc 7 dnia w końcu jej powiedział, ponieważ nadal go naciskała. Ona z kolei wyjaśniła zagadkę swojemu ludowi. 7 dnia przed zachodem słońca weszli i powiedzieli, co jest słodszego od miodu? A co jest silniejsze od lwa? I rozwiązali jego zagadkę. Więc ten facet po prostu tego nie rozumie. To naprawdę zabawne. To naprawdę okropne. Nigdy tego nie rób. Znali jego zagadkę, co jest słodsze od miodu? Co jest silniejsze od lwa? Samson powiedział, gdybyś nie orał moją jałówką, nie rozwiązałbyś mojej zagadki. Nazywa się to mówieniem metaforycznym. Kiedy mówisz metaforycznie i używasz jałówki, aby metaforycznie symbolizować swoją żonę, nie jest to dobre. A tak przy okazji, czy istnieją pewne zwierzęta, których Biblia używa jako symbolu kobiety, na przykład gazeli? To piękne zwierzęta. Nie, nie w Pieśni nad Pieśniami. Jałówka, nie, nie używasz jałówki. To straszne. Więc Samson tutaj, naprawdę, to już koniec. Dzieje się tak, że Duch Pański zstępuje na niego z mocą. Schodzi, zabija 30 Filistynów, zabiera ich szaty i daje chłopakom. Co więc robi swojej żonie? I płonący gniewem poszedł do domu swego ojca, a żona Samsona została oddana jego przyjacielowi. To jest coś, co musisz wiedzieć. W takich sytuacjach masz przyjaciela, który jest jak twój drużba. Jeśli facet się wycofa, drużba poślubi kobietę. Zatem Samson twierdzi, że jest w trakcie procesu małżeńskiego. Rozpada się, więc wkracza drugi facet i Samson wraca do domu. To jest katastrofa. Pytanie ucznia, jak często i dlaczego faceci rezygnują z pomocy? Samson wyskoczył z więzienia, ponieważ był zły, ponieważ jego żona go zdradziła i mu nie powiedziała. Ale gdyby go nie zdradziła, co zrobiliby jej ojcu? Zabiliby jej ojca. Więc tak, już wtedy mieli kopie zapasowe. Ale przyczyny są często skomplikowane. A więc tak zaczyna się historia Samsona. To jest jego pierwsza żona, jego żona z Timny. 3 uderzenia i wypadasz. To jego pierwszy strajk. Jeśli chodzi o Ducha Bożego spoczywającego na ludziach Starego Testamentu, jest napisane, Duch Boży zstąpił na Samsona, a on poszedł i zabił 30 Filistynów. Zatem Duch Boży jest jego siłą. Jaka jest relacja pomiędzy Duchem Bożym a ludem Starego Testamentu? Czy Duch Boży kiedykolwiek opuścił ludzi w Starym Testamencie? Czy możesz mi opowiedzieć o sytuacji, w której opuścił go Duch Boży? Król Saul. Niektórzy ludzie myślą, że kiedy Duch Boży go opuszcza, oznacza to, że Saul nie wierzy już w Boga i utracił zbawienie. Nie, nie, nie. Duch Boży obdarzył ich szczególnymi darami. Samson został obdarzony darem siły. Saul został obdarzony darem władzy królewskiej. Kiedy duch go opuszcza, oznacza to, że duch królewski opuszcza Saula. Nie oznacza to jednak, że musi być niewierzący. Saul ma inne problemy, które to wyraźnie pokazują. Ale to nie był Duch Boży. Niektórzy ludzie uważają, że Duch Boży przyszedł dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy w Nowym Testamencie w Dziejach Apostolskich druga duch zstępuje w dniu Pięćdziesiątnicy. Czy w Starym Testamencie był Duch Boży? Tak, to było i przyszło na ludzi, obdarowując tych ludzi pewnymi darami. W przypadku Samsona była to siła, w przypadku Saula królestwo. Zatem zobaczycie Ducha Bożego pracującego z ludźmi w Starym Testamencie. To nie tak, że Ducha Bożego tu nie było. Jest to w Dziejach Apostolskich 2, ale zostawię to waszemu profesorowi Nowego Testamentu. Zatem Duch Boży był w Starym Testamencie, obdarzając ludzi darami. Samson i striptizerka z Gazy to jest pierwsza kobieta Samsona. Kim jest druga kobieta? Samson schodzi do Gazy. Nazywam tę kobietę striptizerką z Gazy. Nie, to strefa Gazy. Zdajesz sobie sprawę, że pasuje tam striptizerka. A więc to jest Gaza. Udaje się do Gazy. Samson udał się do Gazy, gdzie spotkał nierządnicę. Poszedł spędzić z nią noc. Powiedziałem już, jak bardzo szanuję doktora Gordona Hugenburgera. Jest wybitnym myślicielem i po prostu wartościowym człowiekiem, jednym z najlepszych kaznodziei, jakich kiedykolwiek słyszałem. Doktor Hugenburger przechodzi do listu do Hebrajczyków 11, a w liście do Hebrajczyków 11 jest napisane, jednym z wielkich bohaterów wiary jest Samson. Samson w liście do Hebrajczyków 11 jest wymieniony wśród wielkich bohaterów wiary. Więc wraca i mówi, że nie uważa tych słabości za coś negatywnego, nawet jeśli Samson idzie do prostytutki. Pomyślałem, jak on to robi? Przerwał serię kazań na temat sędziów, zanim zaczął mówić o Samsonie. Siedziałem na skraju fotela i czekałem na rozwiązanie. Ale dowiedziałem się, oto co robi, mówi, kto też w Izraelu poszedł do prostytutki, która była całkowicie koszerna. Czy ktoś pamięta, jak Jozue wysłał szpiegów? A szpiedzy weszli w kogo?
Rakab, near Zadnika.
Czy byli tam w jej interesach, czy też próbowali uzyskać informacje? Było to przedsięwzięcie szpiegowskie. Więc najwyraźniej doktor Hugenburger, choć nie słyszałem, żeby to mówił, słyszałem to zupełnie bezgłośnie, powiedział, że Samson uda się do domu tej kobiety, być może w kontekście szpiegowskim. Myślę, że szpiegował, ale działo się to na czymś innym niż na lądzie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Więc odebrałbym to jako Samson, który znowu robi to z kobietami. Dlatego odebrałbym to w negatywnym kontekście. Ale chcę wykorzystać ten fragment w odniesieniu do tej kobiety, prostytutki w Gazie. Filistyni otaczają ich i mówią, rano zabijemy Samsona. Tak więc Samson budzi się w środku nocy, wyrywa framugę ze ściany i odchodzi z nią. To jest dla mnie naprawdę ważne, jeśli chodzi o siłę Samsona. Po pierwsze, jeśli wyciągniesz stąd tę framugę, czy noszenie tej framugi będzie dużym wyzwaniem? Ta ościeżnica jest wykonana z metalu i szczerze mówiąc jest to tani metal lub blacha. Będzie to około 30 do 40 funtów. To nie jest za dużo, abyś mógł unieść 30 do 40 funtów na długą drogę, prawda? Kiedy w starożytnym świecie wyciągano odrzwia, nie były one wykonane z taniego metalu, lecz ze słupków. Czy mówimy o setkach funtów? Tak, setki funtów. Samson je ciągnie. I jeszcze jedno, czy kiedykolwiek robiliście to, czy ktoś kiedyś rozsypał tu siano? Kiedy byłem w Tennessee, zbieraliśmy siano. Byłem młodym chłopakiem, miałem około 25 lat, więc ci goście dostali te 100-200 BL siana. Powiedzieli, wsiadaj do ciężarówki i podrzucaj je nam na strych. Więc chodzę tam i rzucam te bele siana o wadze 30 do 40 funtów. Więc wrzucam tam te bele siana. To nic, bo mają mnie za miejskiego głupka, a oni za wieśniaka. To rolnicy, ci silni. Więc rzucam tam te bele siana i rzucam tam 20 BL siana. Potem wrzucam tam 30 BL siana. Potem rzucam 40 i 50. Kiedy już ze mną skończyli, podpychałem belej barkiem do góry i nie mogłem już unieść ramion, bo było po prostu za dużo. Samson niesie rzeczy około 20 mil i wszystko było pod górę. Postawił ich przed Hebronem. Wiemy, gdzie są te miejsca. To około 20 mil i jest pod górę. Pytanie, czy w przypadku przenoszenia ciężarów pod górę jest to problem? Tak i 20 mil, czy to dobra odległość, aby unieść taki ciężar? Czy ten facet to Hulk? Ten facet jest ogromną indywidualnością. Normalny człowiek miał szczęście, przechodząc w ten sposób 20 mil pod górę, a on dźwiga co najmniej kilkaset funtów pod górę w ten sposób. Zatem Samson jest niesamowicie silny. Nawiasem mówiąc, Duch Boży zstępuje na niego, aby go wzmocnić, a on jest niezwykle obdarzony. Więc to właśnie teraz ciągnie tam ściany lub drzwi. Samson i Dalila następna kobieta, a to ostatnia kobieta w jego życiu, Delilah. Delilah jest bardzo znana do dziś, ma program radiowy. Ale jest tam napisane, jakiś czas później on, Samson, zakochał się. To jest rozdział 16, werset 4. Zakochał się w kobiecie z Doliny Sorek, która miała na imię Dalila. Zauważ, że tu jest napisane, że się w niej zakochał. Jaki w tym problem? Czy wielu z was zostało przeszkolonych w greckim myśleniu, gdzie jest Egeip, a gdzie Eros, prawda? A miłość Egeip i Eros bardzo się od siebie różnią, prawda? Miłość Egeip jest miłością bardzo duchową i ofiarną, a miłość Eros jest erotyczna i bardzo lubieżna. Zatem miłość erotyczna jest pożądliwa, a miłość Egeip jest duchowa. W języku greckim rozróżniamy Egeip i Eros. W języku hebrajskim nie ma takiego rozróżnienia. Słowo oznaczające miłość to słowo achaw i obejmuje zarówno miłość, jak i pożądanie. To nasuwa pytanie, czy zawsze łatwo jest oddzielić miłość od pożądania? Kiedy byłem młodszy, próbowali przedstawić tu pożądanie, a tutaj prawdziwą miłość. Chodzi mi o to, że kiedy się naprawdę zakochujesz, czasami miłość i pożądanie splatają się ze sobą? Uważajcie więc na ten grecki, analityczny sposób myślenia. Myślenie hebrajskie jest znacznie bardziej organiczne i całościowe. Więc Samson zakochuje się w niej. Teraz ona go dręczy i w zasadzie Filistyni pojawiają się przed Delilą i pytają: Delilo, czy chcesz zarobić trochę pieniędzy? A Dalila odpowiada: o tak. I tak powiedzieli: powiedz nam sekret jego siły, a my go pokonamy. Zapłacą jej trochę srebra i zobaczą, co robi? Dalila sprzedaje Samsona. Zwróć uwagę, czy tutaj jest kobieta sprzedająca mężczyznę za pieniądze? Często sytuacja jest odwrotna, ale w tym przypadku to Dalila sprzedaje Samsona. Przychodzi więc do Samsona i napiera na niego: powiedz mi sekret swojej wielkiej siły i tego, jak można cię związać i ujarzmić. Samson jej odpowiedział: jeśli mnie ktoś zwiąże 7 świeżymi sznurami, których nie można wysuszyć, będę słaby jak każdy inny mężczyzna. Zgadnij co? Budzi się i ma zawiązanych 7 sznurków. Samson, Filistyni napadają na ciebie, co robi? Łapie rzeczy, które ma i podskakuje. Czy teraz, kiedy to czytacie, zdaliście sobie sprawę, jaki on jest głupi? Robi to w kółko, jak ktoś może być tak głupi. Chcę to wyjaśnić, myślę, że nie o to tutaj chodzi. Ta narracja jest skompresowana. Czy to możliwe, że te różne próby z 7 świeżymi stringami, dochodzeniem do 7 sznurów mających zawiązać warkocze z jego włosów, czy to możliwe, że trwało to wiele miesięcy i że ta narracja się rozprzestrzeniła? Czy kiedy piszesz historię, ludzie kiedykolwiek biorą narrację i ją kompresują? Dzieje się więc tak, że wydaje się, że wszystkie te wydarzenia miały miejsce jedno po drugim i były ze sobą ściśle powiązane. Możliwe, że zostali rozdzieleni w czasie. Próbuję powiedzieć, że Samson nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Zatem mogło to zostać rozłożone na dłuższy okres czasu. No cóż, w końcu o nas chodzi, on zaczyna bawić się warkoczem w ten sposób. Wygląda na to, że narzekanie działa. To, co sugeruje za Samsonem, to to, że kompresja czasu jest sposobem pisania historii. Swoją drogą, czy historycy kiedykolwiek biorą wydarzenia odległe od siebie o 50 lat i umieszczają je z powrotem w historii? Tylko dlatego, że w ten sposób piszecie historię i nie chcą omawiać wszystkich szczegółów. Zatem historia zawsze wiąże się z jakimś rodzajem kompresji. Jeśli wybierzesz historię w Gordon College, znajdziesz tutaj wspaniałych historyków, którzy mówią o historiografii, o tym, jak pisze się historię. Często zdarzenia odległe od siebie są układane jedna po drugiej, ponieważ zwijasz historię, kompresujesz ją. Gdybyś miał napisać całkowicie wyczerpującą historię, byłoby to zbyt wiele, aby ktokolwiek mógł ją przeczytać. Cała historia jest skompresowana. Co ciekawe, w przypadku Samsona, Dalila obcina mu włosy i mówi Filistynom: myślę, że tym razem mi się udało. To jest to. Więc goli mu głowę, obcina mu włosy i Samson zostaje pojmany przez Filistynów. Jaka jest pierwsza rzecz, którą mu robią, gdy go chwytają? Kiedy jest naprawdę silny, chcesz użyć jego siły, ale chcesz go obezwładnić, co robisz? Oślepiłeś go. Więc go oślepili, wyłupili mu oczy i teraz jest silny, ale dziecko może go zaatakować, bo nie widzi, skąd przychodzi. Nawiasem mówiąc, zabierają go, a potem jest napisane, kiedy ludzie go zobaczyli, wychwalali swojego Boga, mówiąc: nasz Bóg wydał naszego wroga w nasze ręce. Ale czy Bóg użyje Samsona nawet w stanie zaślepionym, aby to osiągnąć? Jego cele. Koniec Samsona w świątyni filistyńskiej dzieje się tak, że ludzie wyciągają Samsona i zmuszają go do robienia sztuczek. To jest jak cyrk, masz dużego, silnego faceta, który będzie wykonywał te wszystkie sztuczki. Samson robi te sztuczki, ale potem Samson mówi do chłopca, który jest z nim, który go prowadzi. Najpierw modli się do Boga, potem Samson modlił się do Pana, o suwerenny Panie, pamiętaj o mnie. Boże, proszę, wzmocnij mnie jeszcze raz i spraw, abym jednym ciosem zemścił się na Filistynach za moje dwoje oczu. Czy Samson jest tutaj dość mściwy? Pragnie zemsty za swoje oczy. Czy chciałbyś, żeby powiedział, chcę, aby twoje imię, Boże, było czczone? Chcę pokazać, że jesteś zwycięzcą. Zamiast tego martwi się o swoje dwoje oczu. Samson sięga po dwa środkowe filary. Zamierza wziąć dwa środkowe filary i zawalić cały budynek na około 3000 ludzi. Samson zabija więcej swoją śmiercią, niż zabił w swoim życiu. Co ciekawe, w tym pomieszczeniu znajdują się dwa filary. Czy jeśli zburzysz te dwa filary, zawali się cały budynek? Nie sądzę. Myślę, że jest wystarczająco dużo belek poprzecznych, które prawdopodobnie utrzymałyby dach. Czy wiesz, co znaleźli na równinie filistyńskiej? Znaleźli kilka świątyń filistyńskich. Czy różne kultury tworzą różne style świątyń? Tak. Swoją drogą, świątynia Izraela, świątynia Salomona została zbudowana na wzór fenicki przez Hirama, dlaczego? Ponieważ do jego budowy zatrudnił Hirama z Fenicji. Kiedy spojrzymy na świątynię izraelską zbudowaną przez Salomona, jest ona bardzo podobna do świątyń zbudowanych w Fenicji. Niebieski nadruk jest dokładnie tym, co zrobiłeś w Fenicji. Odkryto, że świątynie filistyńskie mają pośrodku dwie kolumny ze ścianami nośnymi. Innymi słowy, cały ciężar spoczywa na tych dwóch filarach. Zburzysz te dwa filary i co stanie się z tymi filistyńskimi świątyniami? Całe miejsce się wali. Czy archeologia pokazuje, że to rzeczywiście działa? Wyjmujesz cały budynek, który opiera się na tych dwóch filarach. To było naprawdę interesujące potwierdzenie. Biblia mówi, że Samson burzy dwa filary i całe to miejsce się zawala. Samson umiera i takie jest życie Samsona. Jak zatem Samsona można uznać za wielkiego bohatera wiary? Biorąc pod uwagę całe to popieprzone życie. Szczerze mówiąc, jest mnóstwo pokręconych rzeczy. Myślę, że Biblia pokazuje nam, że niektórzy z wielkich bohaterów wiary schrzanili życie. To daje mi nadzieję, bo mam popieprzone życie. Mam nadzieję, że nie jest tak źle, ale wiesz, co mówię. Czy widzieliście prawie wszystkich w Starym Testamencie, których widzieliśmy, czy każdy z nich miał tego czy innego rodzaju problemy? Dawid jest człowiekiem według Bożego serca, cóż, już wiesz o Dawidzie, prawda? Więc masz problemy z tymi wszystkimi ludźmi. Myślę więc, że biblijne powiedzenie jest takie, że wierzący w Boga nie są lepsi od wszystkich innych, mają problemy tak samo jak wszyscy inni, ale wierzą w Boga i Bóg używa ich do osiągnięcia swoich celów. To wadliwi bohaterowie. Wspaniale jest móc być sługą Bożym, mimo że borykasz się z problemami. Zatem Samson jest bohaterem, ale nie jest doskonały, ma swoje problemy i takie jest prawdziwe życie. Opowieść o dwóch Lewitach. Oto opowieść o dwóch miastach, nie, opowieść o dwóch Lewitach. Księga Sędziów kończy się, jak to nazywam, opowieściami o dwóch Lewitach. Cóż, na początek zacznę tę historię. To jest pierwszy Lewita, Lewita Denite. Przejdę do rozdziałów 17 i 18 w Sędziach. Jest facet z Efraima, gdzie jest Efraim? Efraim jest tuż nad Beniaminem. Więc to tylko Juda, Beniamin i Efraim, więc to jest dokładnie tam. Jest taki człowiek w Efraimie, który ma mnóstwo srebra i złota. Dlatego robi z siebie idola. Potem mówi, hej, mam teraz idola. Ale nagle Lewita przechodzi przez Efraima i ten facet, Micheasz, mówi do Lewity, wiesz, że mam tutaj tego złotego srebrnego bożka, dlaczego nie przyjdziesz i zostaniesz moim kapłanem? Mam tego idola i zapłacę ci. Możesz ze mną zamieszkać, zapłacę ci i dam ci schronienie. Dam ci jedzenie. Zaopiekuję się tobą, a ty będziesz moim kapłanem. Zatem Lewita zostaje kapłanem Micheasza. Micheasz wykonuje bożka, a następnie zatrudnia tego Le, aby był jego kapłanem. Teraz ma idola i księdza, ten facet ma całkiem niezłe występy. Ma tu kącik religijny. Co się teraz stanie? Jaki problem miało plemię Daną? Plemię Daną znajduje się na równinie filistyńskiej, co oznacza, że Filistyni cały czas nacierali na Danitów, ponieważ ich terytorium plemienne znajdowało się dokładnie na zachód od Filistynów, na zachód od Beniamina. Zatem Danici powiedzieli, jesteśmy zmęczeni walką z Filistynami, idziemy na północ. Słyszeliśmy, że jest tam naprawdę bardzo miło i jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w północnym Izraelu. Zatem Danici migrują na północ. Kiedy migrowali na północ, przez jakie plemię musieli przejść?
Efraim.
Więc idą do domu Micheasza i mówią, hej, ten facet, Micheasz, ma jednego z tych metalowych bożków i ma też księdza, Tegole. Zatem plemię daną, teraz całe plemię się przemieszcza i całe to plemię skonsoliduje się z terytorium plemiennego do miasta. Na północ od Izraela, tam, gdzie siedzi Kail. Dan będzie najbardziej na północ wysuniętym punktem Izraela. Plemię przemieszcza się z terytorium Filistynów aż na północ. Przychodzą do tego Lewity i mówią, hej, Lewita, dlaczego nie pójdziesz z nami? Jeśli pójdziesz z nami, możesz być le i możesz być kapłanem dla całego pokolenia. Nie musisz być kapłanem dla jakiejś małej rodziny, możesz być kapłanem dla całego plemienia. Więc Lewita mówi, hej, to całkiem niezły koncert, pójdę z wami. Zatem Lewita udaje się na północ. Następnie Lewita udaje się do miasta Dan, położonego na skrajnej północy, i ustawia tam bożka. Kapłan ten zostaje następnie kapłanem w Dan. Czy jest to bałwochwalstwo w Izraelu? Dlatego właśnie Dan jest kojarzony z tym bałwochwalstwem. W pewnym miejscu jest nawet napisane, dlatego Danici ustawili sobie bożki i Jonatan, syn Gerszoma, syna Mojżesza, a jego synowie byli kapłanami w pokoleniu Lewiego aż do czasu zdobycia tej ziemi. Przez cały czas, gdy dom Boży znajdował się w Szilo, nadal posługiwali się bożkami stworzonymi przez Micheasza. Zatem przybytek będzie w Szilo. Przez cały czas, gdy było to w Szilo, Danici oddawali cześć bożkowi w Dan. Będzie jeszcze jedno miejsce, w którym później zostanie ustawiony idol. Ta narracja przygotowuje cię do tego później. Później jest facet o imieniu Jeroboam, pamiętasz go? I w jakich dwóch miejscach zamierza ustawić bożki? Wierzę, że jeden z nich będzie w Danu, wychodząc z tej narracji, jeden z nich będzie w Danu. Gdzie będzie drugi złoty cielec, którego umieści? Czy ktoś pamięta to miejsce? Betel. Tak, w Betel. Dlaczego umieścił to w Betel? Czy Betel jest miejscem świętym? Co wydarzyło się w Betel? Czy Betel jest miejscem, w którym stała drabina Jakuba? To tutaj Jakub spotkał Boga w Betel. Jeroboam więc skorzystał z tego miejsca, postawił złotego cielcą i powiedział, to jest Jehowa, ten ciele. Bóg mówi, nie, nie jestem cielcem, nie jestem złotym cielcem. Bóg potępia Jeroboama za ustawianie bożków w Dan i Betel. Zatem Dan był na północy, a Betel na południu. Zatem ta narracja stwarza problem, który Izrael będzie miał później. Lewita i jego nałożnica to jest pierwszy Lewita, Denite Lewita. Teraz nasz drugi Lewita i ta historia jest w rozdziale 19 i ta historia jest raczej obrzydliwą historią o konkubinie Lewitów. Chcę więc poruszyć te kwestie z geografii. Po pierwsze, czy widzisz, że tutaj przebiega główna droga? Ta droga to trasa pierwsza. Ta droga to nie jest trasa 95, 95 to wielka superautostrada. Nazywa się to trasą Rycz. To trasa Rycz. Biegnie grzbietem z północy i południa, wzdłuż kręgosłupa Izraela. Biegnie po grzbiecie i nazywa się trasą Rycz. Zatem przyjeżdżasz z Betel, podróżujesz Micpą, Gibibią, Jerozolimą, Betlejem i dalej do Hebronu, to jest trasa grzbietowa. Po pierwsze, czy jest to problem, jeśli masz le z konkubiną? Lewita ma konkubinę, a konkubina biegnie do domu. Biegnie więc do domu, do Betlejem. Wtedy Lewita goni ją, biegnie i dogonił ją w Betlejem, w domu jej rodziców. Potem jest trochę jak wakacje z okazji święta dziękczynienia. Czy zdarza się, że twoi rodzice, kiedy wracasz do domu, mówią, nie możesz zostać jeszcze dzień lub dwa? Czy twoi rodzice kiedykolwiek tak robią? Nie możesz po prostu zostać jeszcze trochę? I tak się dzieje, że Lewita pozostaje w domu konkubiny trochę dłużej. W końcu mówi, musimy się stąd wydostać. Muszę już iść. Wyjeżdżają więc późnym popołudniem. Podchodzą tutaj i mijając Jerozolimę, jest około 5 mil. Kiedy docierają do Jerozolimy, pani jest zmęczona i mówi, jestem po prostu zmęczona chodzeniem, dlaczego nie zostaniemy tutaj, w Jebus? Ale facet odpowiada, nie, nie chcę iść do Jebus. Mieszkający tam Jebusyci nie są Żydami. Mówi więc, chcę pojechać na teren żydowski. Udaje się więc z Betlejem do Gibea. Przychodzi więc i przechodzi obok Jerozolimy. Nie wejdzie tam, bo ci ludzie nie są Żydami. Przychodzi do Gibea i mówi, że chce być z narodem żydowskim w Gibea. A co się stanie, kiedy zajedzie do Gibea? Tutaj robi się nieprzyjemnie. Fabuła wygląda następująco. Wjeżdża do miasta i sytuacja przypomina Sodomę i Gomorę. Wjeżdża do miasta i jest w sąsiedztwie na wspólnym placu. Podchodzi do niego starszy pan i mówi, że nie powinno cię tu być. Chodź ze mną do domu. Zaprasza do domu konkubinę Ile i mówi, że nie powinno cię tu być. Dawno, dawno temu podróżowałem po mieście Los Angeles, w którym nigdy wcześniej nie byłem. Pojechaliśmy aż do Kalifornii. Powiedziałem więc, że chcę pojechać do Los Angeles. Chcę zobaczyć plażę w Los Angeles, więc mój przyjaciel odmówił, nie chcę jechać do Los Angeles. Miał nas oprowadzać. Powiedziałem, że jedziemy do Los Angeles i w końcu powiedział, że pojedziemy do miejsca zwanego Venice Beach. Więc jedziemy do Venice Beach i rozglądamy się tam z moimi dziećmi. Wsiadamy ponownie do wany, którym mieliśmy i próbujemy przedostać się przez przeloty. Te przejścia przechodzą nad naszymi głowami, ale nie możemy się do nich dostać. Więc jeździmy po wszystkich dzielnicach Los Angeles. Nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy. Zatrzymujemy się, stoi tam facet, około 6 stóp i 5 cali, duży koleś. Zatrzymujemy się, opuszczam okno i mówię, czy możesz nam powiedzieć, jak dostać się tutaj drogą przelotową? Pierwszą rzeczą, którą powiedział mi ten facet, nawet nie odpowiedział na moje pytanie, pierwszą rzeczą, którą powiedział, nie powinieneś tu być, nie powinieneś tu być. Pytanie, kiedy taki facet mówi, nie powinieneś tu być, pytanie, czy nie powinniśmy tu być? Tak jest. Postaramy się stąd wydostać tak szybko, jak to możliwe. Jak dostać się do przejścia? Powiedział nam więc, jak się tam dostać, ale czy naprawdę było jasne, że jesteśmy poza naszą dzielnicą? Więc co tu masz, ten stary facet ostrzega go, żebyś nie zostawał na tym rynku, bo to będzie dla ciebie złe. Chodź ze mną do domu. Wracają z nim do domu i co się dzieje? Chłopaki pojawiają się w drzwiach i co się dzieje? Zaczęli dobijać się do drzwi jak w Sodomie i Gomorze. Przyprowadźcie do nas tego faceta, abyśmy mogli z nim współżyć lub abyśmy go poznali. Facet robi prawie to samo wypychając swoje córki, Lewita ma swoją konkubinę, więc wypycha swoją konkubinę. Pamiętasz tę historię, ponieważ jest tak obrzydliwa, że nie możesz jej nie przegapić. Faceci znęcają się nad kobietami przez całą noc. Ona przychodzi następnego dnia. Gdzie jest? Następnego dnia Lewita otwiera drzwi, a na ziemi leży jego nałożnica. Mówi, wstawaj, chodźmy, już czas iść. Ale konkubina nie porusza się i nagle uświadamia sobie, jego konkubina nie żyje. Zatem wsadzą ją na swojego osła i zabiera z powrotem. Co wtedy robi? Pogarsza się. Jest tak wkurzony, że ci goście zabili jego konkubinę, że zaczyna ją rąbać. Pociął ją na 12 części i wysłał części jej ciała 12 pokoleniom Izraela. Swoją drogą, kiedy jesteś koszernym Żydem i dostajesz tę część ciała dziwadło plemienne. To brzmi, wow, nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego w Izraelu. Co tu się dzieje? Do tego miasta Gibeach zamierzamy pozbyć się tych ludzi. Należy ich ukarać za to, co zrobili. Zatem plemiona, 11 plemion, zjednoczcie się. Wyruszają przeciwko Gibea i pokoleniu Beniamina, które leży obok Gibei. Plemię Beniamin twierdzi, że nie oddamy Gibei. Zatem całe plemię Beniamina wyrusza na wojnę z pozostałymi 11 pokoleniami Izraela. Beniaminickie wojny międzyplemienne, a więc teraz mamy wojnę plemienną i co się dzieje? Izraelici wyruszają, aby ich zaatakować i przegrywają po raz pierwszy. Wracają do Boga, Boże, co się dzieje, ci ludzie są źli. Próbujemy postępować właściwie. Bóg mówi, idź znowu. Wyruszają ponownie i plemiona Izraela pokonują Beniaminitów, ale w czym więc tkwi problem? Zabijają wszystkich Beniaminatów, ale 600 chłopaków ucieka. Wspinają się na ten dający się obronić wysoki teren, gdzie nie mogą się do nich dostać. Pozostało więc 600 beniaminitów. Chcą pójść i zabić 600 beniaminitów, ale w czym problem? Jeśli zabijecie 600 beniaminitów, co stanie się z jednym z plemion Izraela? To tak jak nosorożec czarny, który wyginął i nie ma już plemienia Beniamina. Zdają sobie więc sprawę, że musimy ogłosić przerwę. Zostało ich już tylko 600, musimy odtworzyć plemię, inaczej stracimy jedno z naszych plemion Izraela. Ale w takim razie w czym problem? Jak ci goście mają się rozmnażać? Muszą się z kimś ożenić, ale wszyscy, którzy brali udział w bitwie, przysięgali, że nie wydadzą swoich córek za mąż za Beniamina. Czy chciałabyś oddać swoją córkę takiemu facetowi? Nie. Powiedzieli więc, nie oddamy tam naszych córek. Pomyślałem więc, co teraz zrobimy? Mamy 600 chłopaków. Musimy dać im dzieci i pozwolić im się ponownie rozmnażać. Tu jest miasto, które nazywa się Jabesz-Dzilit, a ludzie z Jabesz-Dzilit nie przybyli na bitwę. Zatem poszli do Jabesz w Gileadzie, zebrali 400 dziewcząt i przywieźli je do Beniamitów. Teraz zostało ci tylko 200, którzy nie mają żon. Więc co teraz zrobimy? Mamy 200, którzy nie mają żon. Swoją drogą, nie śmiej się, myślę, że chcesz to zrobić tak, jak Biblia robi z tymi randkami. Chcesz umawiać się na randki tak, jak robi to Biblia. Pocałunek randkowy do widzenia, tak jak robi to Biblia. Idą więc do Shilo, a dziewczęta wychodzą na ucztę i będą tańczyć w Shilo, gdzie był przybytek. Będą tańczyć. Powiedzieli, co zrobimy z tymi 200 chłopakami, wrzucimy ich w krzaki. Kiedy dziewczyny wychodzą tańczyć, chłopaki wychodzą z krzaków i łapią je, a cokolwiek złapiesz, jest twoje. Zawsze mówiłem, że w Gordon College mamy kład. Czy tak, jak mówi Biblia? Więc to jest tak, żartuję. To właśnie przydarza się innym chłopakom. Zatem teraz plemię Beniamina zostało odtworzone. Teraz, gdy mówisz, dlaczego opowiadasz tę krwawą historię, to właśnie powiedziałaby moja matka. Nie musisz opowiadać tych historii, Ted. W Biblii są naprawdę przerażające historie, których nie powinieneś opowiadać studentom. Moje pytanie brzmi jednak, czy zgwałcona i zabita konkubina dzieli i zwycięża, w ten sposób zdobyli żony Beniaminowi, a Jabesz-Dzilit zapewnił żony. Nawiasem mówiąc, ten Jabesz jest powodem, dla którego o tym wspominam, może to stać się dla nas ważne później. Jest taki facet, nie podam jego imienia, ale był z Jabesz-Dzilit, potem z tancerzy Shiloh i tam wymyślili te żony dla Beniaminatów. Dlaczego Biblia wspomina tę historię i Biblia nie mówi nam dlaczego, ale myślę, że mamy tutaj sugestię związaną z historią Beniamitów. Co ustanawia Księga Sędziów? Nie ma czego w Izraelu? W czasach sędziów nie ma króla w Izraelu i każdy robi to, co uważa za słuszne. Kto będzie pierwszym królem Izraela?
Saul.
Z jakiego plemienia pochodzi Saul?
Benzos.
Wierzę, że ta historia przedstawia panowanie króla Saula. Wierzę, że ta historia z Księgi Sędziego została tam umieszczona w celu założenia pokolenia Beniamina. A tak przy okazji, kiedy idą obwołać Saula królem, czy pamiętasz, co opowiedział Saul? Mówi, jestem z najmniejszego pokolenia. Czy wszyscy, dlaczego on jest z najmniejszego plemienia? Tak. Zatem Saul będzie pochodził z pokolenia Beniamina, więc myślę, że ta historia została tam umieszczona jako tło dla króla Saula. Litość. Następna historia jest jedną z najpiękniejszych historii w Biblii. To historia Rut. Green, Fried, Steel, Magnolie to filmy z przeszłości opowiadające o kobiecych przyjaźniach. Czy przyjaźń kobiet różni się od przyjaźni facetów? Opiekowałem się moją żoną przez jakieś 30 do 60 lat. Widziałem, jak moja żona zdobywa przyjaciół. W ten sposób zdobywa przyjaciół, a charakter jej przyjaźni jest inny niż przyjaźni chłopaków. W Księdze Rad są dwie kobiety, o których nieczęsto można spotkać się w Piśmie Świętym. Te dwie kobiety są najlepszymi przyjaciółkami, które stają się naprawdę bliskimi przyjaciółkami. To piękna historia przyjaźni opisana w Księdze Rad. Oto, co wydarzyło się w Księdze Rad. W książce dochodzi do serii tragedii. Przede wszystkim pochodzą z miasta Betlejem. Naomi jest starszą kobietą, a jej mąż Elimelek pochodzi z Betlejem. W kraju panuje głód. Co więc robisz, gdy w kraju panuje głód?
Migrujesz.
Migrujesz z niższego wzniesienia na wyższe, ponieważ na wyższych wzniesieniach dostaje się więcej wody deszczowej. Pochodzą więc z Betlejem, które znajduje się tutaj. Przeprawili się przez rzekę Jordan i dotarli na tę stronę, do Moabu. Moab jest jakieś 500 do 700 stóp wyżej, więc tutaj pada więcej deszczu. Dlatego przybywają do Moabu, aby zebrać plony. Następnie osiedlają się w Moabie i co się wtedy dzieje? Ma dwóch synów, Machlona i Chiliona. Kiedy jej dwaj synowie znajdą się w Moabie, jakie kobiety zamierzają poślubić? Geografia plus hormony równa się miłość. Oni zamierzają poślubić Moabitów. Ich dwaj synowie, Machlon i Chilion, poślubiają Moabitki, a jedną z nich jest Rat. Zatem Rat jest synową Noemi i jej syn poślubiają. Co teraz dzieje się w narracji? Wszyscy mężczyźni robią dokładnie to samo. Często zdarza się to u mężczyzn. Co robią wszyscy mężczyźni? Umierać. Zwykle tak robią faceci. Wszyscy mężczyźni umierają. A teraz dzieje się tak, że masz trzy kobiety. Trzy kobiety w odosobnionej kulturze, czy to takie trudne? Tak, szczególnie w tej kulturze. Swoją drogą, czy jest to prawdą w naszej kulturze? Tak, nigdy nie zapomnę, że miałam przyjaciółkę, studentkę, która była u nas w domu przez cały czas, gdy adoptowaliśmy ją jako naszą córkę. Pochodziła z Kalifornii, była w Winona Lake w stanie Indiana i zabrała samochód. Była jak nasza córka i cały czas była w naszym domu. Więc oddała samochód i okazało się, że rozładowała się jej bateria. Facet o imieniu Pinky miał stację benzynową i wymienił jej baterię. Teraz, gdy akumulator się rozładuje, pierwsze pytanie, które zadaje, to czy alternator jest dobry, czy też alternator uszkodził akumulator. Zatem to nie jest problem akumulatora, tylko alternator go niszczy. Więc facet wymienia baterię, pobiera od niej duże pieniądze za baterię i około 2 lub 3 tygodnie później, zgadnij co? W drugiej bateria się rozładowuje. Wchodzi, a facet próbuje ją teraz naładować podwójnie za akumulator i alternator. Więc ona wraca i mówi, że nie wiem, co robić. Teraz pytanie, ponieważ była kobietą, czy Pinky ją wykorzystał? Tak, zrobił. Wściekłem się, więc wsiadłem do samochodu. Zrobiłem to tylko raz w życiu. Pojechałem i zaparkowałem samochód, on miał dwie bramy garażowe prowadzące do jego garażu. Zaparkowałem bokiem przed nimi obojgiem, żeby żaden samochód nie mógł wjechać ani wyjechać. Poszedłem do pana Pinkiego. Zacząłem, miał tam wszystkich swoich klientów, którzy siedzieli tam w kolejce. Zacząłem mu mówić, że oszukuję tę dziewczynę. Na początku robiłem to bardzo delikatnie. Zrobił się trochę wojowniczy. Więc podniosłem ton głosu i nakrzyczałem na niego, jak oszukał tę młodą dziewczynę. Tymczasem wszyscy jego klienci siedzieli tam. Zdobyć punkt. I dlatego jestem bardzo hałaśliwy. Potem mówi, że muszę tam wyjechać samochodem. Powiedziałem, przykro mi, nie ruszę samochodem, dopóki nie oddasz jej pieniędzy. Nigdzie się nie wybierałem. W końcu facet, który na mnie wrzeszczy, podchodzi do kasy. Bierze jej czek i rzuca go w nas. Kiedy już odzyskamy pieniądze, zgadnijcie co? Opuściliśmy. Swoją drogą, mówiłem dzisiaj w ramach poetyckiej sprawiedliwości, że jeśli pojedziecie do warszawskiej Indiany i zobaczycie, gdzie była stacja benzynowa Pinkiego, zgadnijcie, co się stało ze stacją Pinkiego. To nie żart, 2 lata później pojechał tam buldożer, wybrukowali go i teraz Pinky S zamienili na parking. Tak czy inaczej, myślałem, że istnieje tam poetycka sprawiedliwość. Ale próbuję powiedzieć, że macie Noemi, Rat i Orpę. Orpa wraca do domu, ale Rat wraca z Noemi do Betlejem. Widzisz te kobiety same w swojej kulturze. Czy są w tej kulturze bardzo bezbronne? Bardzo bezbronny w tej kulturze. Więc teraz mamy to, że wszyscy mężczyźni umierają. Coś, czego łatwo przeoczyć w Księdze Rat, a co jest naprawdę ważne, to imiona bohaterów. Imiona bohaterów są ważne. Sprawdź, jak nazywa się ten facet, Elimelek. Za moich czasów mieli taką piosenkę. Nazywano go Elimelek, Elimelek, Elimelek. W każdym razie był to Elimelek. Eli, co to znaczy? El jest Bogiem. Eli jest moim Bogiem. Co to jest Elimelek? Król. Elimelek, to mój Bóg jest królem. To za czasów sędziów. Kto jest królem nad Izraelem? Elimelek, mój Bóg jest królem. Czy to dobre imię? W okresie sędziów mój Bóg jest królem. Imiona dwójki dzieci Machlona i Chiliona oznaczają słaby i chorobliwy. Co w narracji robią słaby i chory? Umierają okej. Czy widzisz, jak te nazwy niesamowicie do siebie pasują? Słabi i chorowi umierają. Czy Naomi zgrywa swoje własne imię? Naomi, matka, która straciła męża, wraca do miasta i jest to opisane w rozdziale 1, wersecie 20. Nie mów do mnie Noemi, Naomi oznacza przyjemność. Nie mów do mnie Naomi, czy uprzejmość, zadzwoń do mnie, Ceo? Czy ktoś pamięta to, mów mi Mare. Co to jest Mare? Gorycz. Dlaczego nazywasz mnie Mare? Ponieważ Wszechmogący uczynił moje życie bardzo gorzkim, wyszedłem pełny, ale Pan sprowadził mnie z powrotem pustym. Jestem zgorzkniały. Dlatego mówi, nie nazywaj mnie miłym, nazywaj mnie zgorzkniałym Mare. Swoją drogą, żeby to zakończyć, czy wiesz, co oznacza rad? Rad pochodzi od rdzenia oznaczającego przyjaźń lub przyjaciel. Swoją drogą, jaką rolę w narracji odgrywa rad? Przyjaciel Noemi. Nawiasem mówiąc, Boaz i on są jednymi z bohaterów. Co znaczy Buz? Buz oznacza siłę. Jaką rolę w narracji odgrywa Buz? On jest silny. Czy widzisz, jak nauka hebrajskiego jest naprawdę fajna? Nagle mówisz, wow, spójrz na to. To trochę niesamowite. A teraz, jeśli chodzi o przyjaźń między Noemi i Rad, Rad wypowiada się w tym miejscu naprawdę wspaniale. Naomi właśnie powiedziała, że jest starszą panią, straciła męża, straciła dwóch synów. Zwraca się do Rut, jej synowej, i mówi, wracaj do domu. Nie możesz iść ze mną. Jeśli pójdziesz ze mną, jestem stary. Gdybym miał dzisiaj dziecko, nie czekałbyś, aż dorośnie, i poślubił go. Więc idź do domu. Pan potraktował mnie gorzko. I każe jej wracać do domu. Oto odpowiedź Rad, ale Rad odpowiedziała, nie namawiaj mnie, abym cię opuściła lub odwróciła się od ciebie, gdzie ty pójdziesz, ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, ja zostanę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Czy to nie piękne stwierdzenie? Gdzie ty pójdziesz, ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, ja zostanę, twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Czy Rad jest przyjacielem? Rzeczywiście przyjaciel. To jest piękne, że Rad okazuje lojalną miłość. Wiesz, zapomniałem, że jest tu hebrajskie słowo, które jest naprawdę piękne na określenie tego rodzaju relacji. To jest słowo chizd. W ogóle o tym nie mówiłem zbyt wiele. Chizd, w swoim życiu tłumaczyłem to na różne sposoby, zwykłem tłumaczyć upartą miłość. To nie tylko miłość, ale także miłość, która nie ustaje. To uparta miłość, która po prostu goni. Teraz w DASW tłumaczę to jako lojalna miłość, innymi słowy jest to lojalna miłość, która ma kije. To Rad jest lojalna wobec Noemi. Ona przejawia chizd rodzaj miłości, lojalną miłość. To jest więc świetny przykład chizd. Swoją drogą, kto ma największy chizd wszechczasów? Bóg lojalnie kocha swój lud. Dlatego użyto słowa chizd. A to, co dzieje się tutaj, to Betlejem, które jest tutaj na dole. Spróbowałbym tylko dodać do tego trochę geografii. Moab jest tam na górze, więc migrują z Betlejem, tam Elimelek i Noemi. Wychodzą za mąż i wszyscy chłopcy umierają. Rad i Noemi wracają do Betlejem. A teraz zakończmy tę historię. Czy okoliczności wpływają na pogląd na Boga? Kiedy byłem młodszy, powiedziano mi, że okoliczności nie powinny wpływać na twoją teologię. Jednak spójrz na to, mów mi Mara, bo Wszechmogący uczynił moje życie gorzkim. Wyszedłem pełen, ale Pan sprowadził mnie z powrotem pustym. Czy okoliczności wpływają na sposób, w jaki ludzie patrzą na Boga? Mój syn właśnie wrócił z Afganistanu. Strzelano do niego niemal każdego dnia, gdy tam był. Pytanie, czy miało to wpływ na to, jak postrzega Boga? Czy naprawdę musiał zmagać się z tym, jak myśli o Bogu, kiedy widział ludzi wysadzanych w powietrze? Tak, wpływa to na sposób, w jaki postrzegasz Boga. Okoliczności wpływają na to, jak postrzegasz Boga. Myślę, że musisz sobie z tym poradzić. Teraz Rut wychodzi. Ona jest maszyną do zbierania pokłosów. Co to znaczy zbierać? Pokłosie oznacza, że idzie za żniwiarzami. Wychodzą więc, biorą sierp i ścinają dyby. Co się dzieje, gdy sierpują ziarno? Część ziarna spada na ziemię. Co robią biedni ludzie? Biedni ludzie podążają za nimi, zbierając ziarno upuszczone przez żniwiarzy. Zasadniczo żniwiarze upuszczają ziarno przez przypadek, a biedni ludzie idą je zebrać, to się nazywa zbieranie pokłosia. Co się dzieje? Ród wychodzi zbierać pokłosie. Jest z biednymi ludźmi, którzy próbują zdobyć jedzenie. Czy Buz ją zauważył? Boaz zauważa ją i mówi, wszyscy wiedzą, że jesteś cnotliwą kobietą, fałwu, gdzie kiedykolwiek słyszałeś o cnotliwych kobietach. Przysłów rozdział 31 nazywa ją kobietą z rozdziału 31 przysłówek. Chłopaki mówią Boazowi, że cały dzień była w pracy. Czy Boaz się nią opiekuje? Boaz mówi, że nie wolno wchodzić na cudze pole, trzymać się mojego pola. Czy Buz próbuje ją chronić? Nie idź na cudze pole. Potem mówi, że ci goście rzucili dla niej trochę zboża. Więc kiedy wraca do domu, ma całe to ziarno. Naomi pyta, na czyim polu byłaś? Mówi, że należy do Boaza i nagle Noemi, swatka, mówi, wiesz, Boaz jest z nami spokrewniony. Dlatego trenuje Rufę i mówi, że dziś wieczorem będzie na klepisku. Kiedy tam wejdziesz, odkryj jego stopy i połóż się obok niego, a on powie ci, co masz robić. A tak przy okazji, kiedy ona podchodzi i odkrywa jego stopy, pamiętaj, co ci mówiłem o stopach po hebrajsku. Stopy mogą oznaczać coś innego o męskie genitalia i prawdopodobnie ma to miejsce w tym kontekście. Czy to znaczy, że odsłoniła mu stopy? Prawdopodobnie oznacza to coś innego. Czy ofiaruje się Boazowi? Oddaje się Boazowi. Czy Buz jej powie, prawda? Swoją drogą, gdyby ktokolwiek inny w czasach sędziów oddał się kobiecie znanemu ci facetowi, byłoby po wszystkim. Buz mówi, że nie może. Dlaczego? Ponieważ bliżej niż on jest krewny odkupiciel, który powie jej nie. Czy teraz, gdy się ofiarowała, poczuje się zraniona, że została odrzucona? Właśnie ofiarowała mu siebie, całego siebie, a on powie nie. Czy stanie się jej krzywda? Więc Boaz mówi jej, że jesteś cnotliwą kobietą, każdy o tym wie. Mówi jej, że muszę skontaktować się z tym facetem, który jest bliższym krewnym odkupiciela ode mnie, a jeśli on powie nie, to wyjdę za ciebie. Mówi jej więc nie, ale czy ją honoruje? Czy on, nie chce tego nazwać pochlebstwem, komplementuje ją? Uważa, by oszczędzić jej godność. Każe jej wrócić do domu, zanim włączą się światła, aby nikt nie wiedział, że tam była. Chroni jej reputację i daje jej jedzenie, aby mogła wrócić do domu. Nazywa się to małżeństwem lewiratu. Kiedy ktoś umiera w rodzinie, wchodzisz w związek małżeński z rodziną i wychowujesz dzieci tej osobie. Nazywa się to małżeństwem lewirackim, w którym musisz poślubić osobę i wychować dzieci po zmarłej osobie. Teraz mówisz, zaczekaj chwilę, Hildebrand. Dlaczego ta historia Rut jest tutaj? W rozdziale 4 Rut jest prababcią, zgadnij kto? Dawid. Rut jest prababcią Dawida. W ostatnim rozdziale Księgi Rut znajdujemy genealogię rozciągającą się od Boaza aż do Dawida. Co oznacza co? Na kogo wskazuje historia Rut? Do Dawida. Ostatnie rozdziały Księgi Sędziów dotyczące nałożnicy Lewitów wskazują na Saula. Czy widzisz, jak te dwie historie w naprawdę zgrabny sposób przedstawiają historię pierwszych dwóch królów Izraela? Więc jaka jest historia Boaza?
Boaz?
Wytrzymałość. Czy Boaz ją chroni? To naprawdę ważna rola, rola obrońcy, którą spełnia Buz. I skończyliśmy. To jest dr Ted Hildebrand w swoim wykładzie numer 21 z historii, literatury i teologii Starego Testamentu, kończącym Księgę Sędziów z Samsonem i opowieść o dwóch Lewitach oraz Księgę Rut. Przepisywane przez Hannah Tavers i Marię Teoraf, pod redakcją Teda Hildebrandta.